O Boże, jak dobrze Was widzieć. Chwała Panu. Przez trzy moje ostatnie posługi dotyczyły Księgi Kaznodziei. I dzisiaj czwarty raz będę mówił o tym i to będzie raz ostatni. Ponieważ te trzy poprzednie moje usługiwania, no były już jakiś czas temu, tak? Pierwsze z nich było pod koniec grudnia 2020. Dlatego, jeżeli pozwolicie, zacznę od tego, żeby przypomnieć kontekst tej księgi. Więc może najpierw autor. Autorem tej księgi jest albo król Salomon, albo też ktoś z rodu królewskiego, kto się inspirował życiem Salomona. Księga Kaznodziei jest również zwana księgą Koheleta, to jest po prostu hebrajskie słowo, tak? Lub Eklezjasta, to z kolei greckie, tak? I ono oznacza to słowo nauczyciela, tylko nie takiego akademickiego czy szkolnego, tylko raczej takiego mówcę, który przemawia do tłumów. W pierwszym rozdziale właśnie Księgi Kaznodziei są te słynne słowa: marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Marność nad marnościami, wszystko jest marnością. I to słowo marność tutaj się przewija wiele razy, to jest taki kluczowy leitmotiv tej całej księgi. Natomiast to słowo marność to tak naprawdę oznacza mgłę albo parę. I to jest coś, no właśnie, to jest bardzo istotne. Mgła, tak? Mgła to jest coś, czego nie można dotknąć. Nie można się oprzeć o to, tak? Natomiast mgła ma jedną ważną cechę. Przesłania ci rzeczywistość. Mgła przesłania ci rzeczywistość. I w tym kontekście właśnie to słowo jest tutaj użyte. I właśnie w pierwszym rozdziale jest również mowa o tym, że no, Ziemia trwa na wieki, tak? Wszystko to, co widzimy dookoła, no, z naszej perspektywy można powiedzieć, że to jest takie stabilne, tak? 1000 lat temu wschodziło słońce, teraz wschodzi, tak? Mamy pory roku, mamy nie wiem, ten wiatr, wiatry wieją, tak? Deszcz spada, to cały czas się dzieje, cały czas się dzieje. Natomiast, tak jak napisał tutaj kaznodzieja w czwartym wersecie, pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi. Czyli możemy sobie wyobrazić coś takiego, że cały wszechświat to jest tak jakby właśnie taki, ma taki stały ruch, nie wiem, powiedzmy kolisty, tak, zatacza kręgi. Natomiast w którymś momencie czasu nagle ty się pojawiasz, tak? A za chwilę znikasz. A to cały czas trwa. Okej? To jest istotne, że i też kaznodzieja właśnie o tym mówi, że niezależnie od tego, czy ktoś jest bardzo mądry, czy bardzo głupi, tak? To i tak się o nim zapomni. Z czysto takiego, nie wiem, ludzkiego punktu widzenia. Okej? I jeszcze jest jedna jakby ważna rzecz, że w Księdze Kaznodziei wielokrotnie też pojawiają się takie słowa, że coś jest pod słońcem, tak? Te wszystkie rzeczy, ta taka tymczasowość, ta mgła dookoła, którą widzimy i którą też, tak jak mówi kaznodzieja, też jest nasze życie, to jest wszystko jakby ten typ myślenia, to jest myślenie człowieka, który po prostu jakby skupia się wyłącznie na tym, co właśnie widzi dookoła siebie. Okay? Jeżeli natomiast spojrzymy w górę, tak, to zazwyczaj, to często jest tak, że właśnie jest mgła, tak, ale mgła jest do jakiejś wysokości. Spojrzymy do góry, już mgły nie ma. to najlepiej to widać na przykład jak się leci samolotem, tak? Że na przykład może być ciężkie zachmurzenie, pada deszcz czy pada śnieg, tak? Po kilku minutach jesteśmy nad chmurami i tam słońce świeci. Okay? I tam jest ta prawdziwa rzeczywistość. Słuchajcie, pierwszy rozdział kończy się takimi słowami, bo gdzie wiele mądrości, tam wiele zmartwienia. Kto pomnaża poznanie, pomnaża cierpienie. Więc tutaj też jest taki właśnie paradoks, że no generalnie dobrze jest być mądrym, natomiast jeżeli ktoś jest mądry, to z kolei jakby wie również więcej o różnych zagrożeniach. Tak? No, lekarz doskonale wie, czym się może skończyć dana choroba. Tak? Przeciętny człowiek tego nie wie i się nie martwi. Lekarz wielokrotnie jakby bardziej się zamartwia, nie wiem, o swój stan zdrowia czy swojej rodziny, bo po prostu wie więcej. Rozdział drugi z kolei mówi o tym, że no, głupotą jest opierać się, powiedzmy, na przyjemności jako na wartości. Tak? Zakładając, że autorem tej księgi był Salomon, no to możemy powiedzieć, że to był człowiek, który miał fajne życie. Tak? To z ludzkiego punktu widzenia. Król panował w czasach, kiedy nie było wojen. Pan Bóg mu błogosławił. Tak? Był multimilionerem, miliarderem można powiedzieć. Tak? Rydwany, pałace, konie, mnóstwo żon, tak? I na koniec, pod koniec swego życia, bo to jest jeszcze ważne, z kontekstu wynika, że Księgę Kaznodziei pisał człowiek taki zaawansowany w latach. Człowiek tak jakby już na skraju śmierci. No i ten człowiek właśnie, który tak wiele przeżył, fajnych rzeczy, stwierdził, że jednak to też było coś, na czym się nie można było opierać. Salomon również no, wiele rzeczy zbudował, tak? Pałace, warownie i tak dalej, i tak dalej. Też pisze o tym, że cała ta praca, którą wykonał, tak? Z perspektywy wieczności, no też jest marnością. No i faktycznie, tak jak wspominałem w jednym z poprzednich nauczań, w zasadzie wszystko to, co zbudował Salomon, no przetrwało dosyć długo, bo to pewnie około 1000 lat, tak? Natomiast w zasadzie jakieś 2000 lat temu, tak? To wszystko zostało tak zrujnowane, że no do tej pory trwają dywagacje, no gdzie tak naprawdę ta oryginalna świątynia Salomona stała. Niektórzy mówią, że tam gdzie na Jerozolimie, gdzie stoi ten duży meczet, niektórzy mówią, że to stało, nie wiem, kilkaset metrów obok. Do tego stopnia to zostało wszystko zniszczone. Dalej jest również mowa o tym, że można się wiele jakby wysiłku i zaangażowania włożyć w pracę, natomiast no człowiek owoców tej pracy do grobu ze sobą nie zabierze. Tak? Więc to też można odbierać jako taką właśnie marność. Natomiast w trzeci rozdział to jest rozdział, który się zaczyna od fajnego kawałka poezji. To jest początek trzeciego rozdziału Księgi Koheleta. Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest czas narodzin i czas śmierci. Jest czas sadzenia i czas zbioru. Jest czas ranienia i czas leczenia. Jest czas śmiechu i czas płaczu. Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest czas budowania, jest czas burzenia. czas tańca i czas żałoby. Czas rzucania kamieni i czas wspierania. Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest czas miłości i czas nienawiści. Jest czas wojny i czas pokoju. Jest czas pieszczot i czas rozłąki. Drodzy, puszczałem tę piosenkę również poprzednio, ale chciałem, żebyście ją zapamiętali, bo warto. No, niewiele jest przebojów, które były znane na świecie bardzo szeroko, które mają tekst prosto z Biblii. Jest bardzo niewiele takich, więc warto zapamiętać. A poza tym kawałek dobrej poezji też będzie na koniec dzisiejszego nauczania. Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest czas prowadzenia i czas tracenia. Jest czas rozdzielania i czas strzelania. Jest czas miłości i czas nienawiści. Jest czas na pokój. Przysięgam, że nie zapomnę. Słuchajcie, no, ta piosenka to jest dokładnie słowo w słowo pierwsze 8 wersetów z 3 rozdziału Księgi Koheleta i tylko te ostatnie słowa, jest czas na pokój, przysięgam, że nie za późno, jest po to tylko, żeby no, jakoś piosenkę zakończyć. Tak? To jedyne zostało dodane. Słuchajcie, ten fragment, no, znaczy, on jest dla mnie jakby bardzo poruszający, bo zobaczcie, on mówi o takim paradoksie ludzkiego życia. Nie dość, że punktowo się gdzieś zaczyna w czasie i punktowo kończy, to jeszcze tak naprawdę to on nie jest taki, on jest taki. To jest sinusoida. Całe nasze życie to tak naprawdę jest jedna wielka sinusoida, tak? Jesteśmy zdrowi, jesteśmy chorzy. Jesteśmy weseli, jesteśmy smutni, tak? Jesteśmy, nie wiem, wypoczęci, jesteśmy zmęczeni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wszystko ma głęboki sens, bo tylko człowiek, który doświadczył dołka, jest w stanie uradować się z górki, tak? Tylko człowiek, który kiedykolwiek był głodny, rozumie, jak wspaniałym darem jest jedzenie, tak? Tylko człowiek, który, nie wiem, wojnę przeżył, wie, co to jest pokój, tak? Tylko człowiek, który, no, już nie będę dawał dodatkowych przykładów, ale zobaczcie, w tym wszystkim jest naprawdę Boża mądrość, że no, gdyby tak naprawdę nie te górki i dołki, tak, to nie bylibyśmy prawidłowo ukształtowani. A celem Pana Boga jest to, żeby nas tak naprawdę ukształtować do życia na wieczność. Tutaj jesteśmy tylko przez chwilkę. Tak? Natomiast to wszystko, te wszystkie dobre i złe i trudne doświadczenia są po to, żeby nas ukształtować na życie wieczne. Żebyśmy faktycznie no, na tej nowej ziemi się prawidłowo odnaleźli, tak? I już nie byli takimi psujami, jeżeli chodzi o świat, tak jak jesteśmy w tej chwili. Tak? No Pan Bóg nie może nas wpuścić jakby w takim stanie, jak jesteśmy, do tej nowej ziemi i nowego nieba, bo znowu coś popsujemy. Tak jak to robimy cały czas. Słuchajcie. I tak. W trzecim rozdziale pojawiają się też takie słowa, które pojawiają się później kilkukrotnie. Tak? Przekonałem się i wiem. Nic nie jest dla ludzi lepsze niż to, by iść przez życie radośnie i pożytecznie. Bo przecież darem Boga jest to, że człowiek może jeść i pić i przy całym swoim trudzie oglądać to, co dobre. Zobaczcie, tu jest pewien paradoks, bo tu jest mowa z jednej strony o tym, że no, życie ludzkie, gdyby tak spojrzeć właśnie pod słońcem, tak, no to jest życiem takim trochę smutnym i właśnie no, takim, gdzie po prostu no, człowiek żyje, umiera, tak, zapominają o nim. Natomiast z drugiej strony właśnie ten no, można być starzec, zachęca do tego, żeby mimo wszystko żyć radośnie. I zobaczcie, to jest też tak, takie inne w tej właśnie, nie wiem, żydowskiej, nazwijmy to filozofii, tak, w stosunku do tego, jaka była, nie wiem, filozofia grecka, czy powiedzmy tam no, filozofia z Dalekiego Wschodu. Tu jest jasno powiedziane, że powinniśmy się cieszyć i dziękować Panu Bogu za to, że, nie wiem, mamy jedzenie i picie, bo zostaliśmy tak stworzeni, żeby te drobne przyjemności nam sprawiały przyjemności, tak? I my mamy to robić, tak? Nasze ciało jest całe ukształtowane w ten sposób, żebyśmy się mogli też cieszyć, tak? No, słuchajcie, dzisiaj rano, korzystając z tego, że wczoraj tak ładnie popadało, chodziłem sobie boso po trawniku przez pół godziny. No cóż za przyjemność, tak boso po tej trawie takiej świeżo skoszonej. No, przepiękna sprawa, tak? I zobaczcie, mamy tyle okazji w życiu, żeby się cieszyć, a tak rzadko z tego korzystamy. I słuchajcie, może tak, w dalszych rozdziałach jest jakby pogłębienie właśnie tego, o czym była mowa poprzednio, czyli że faktycznie w życiu ludzkim no nie możemy się oprzeć ani na mądrości, ani na zdrowiu, ani na przyjemności, ani na jakichś układach politycznych, ani na innych rzeczach. Po prostu nie możemy. I tak, ja w tych trzech pierwszych rozdziałach omówiłem szczegółowo, tak, linia po linii, przepraszam, w pierwszych trzech nauczaniach omówiłem szczegółowo linia po linii pierwszych pięciu rozdziałów. Ok? I zachęcam Was, żebyście już samodzielnie przeszli jakby przez rozdziały od 6 do 11, ponieważ to są rozdziały, które powiedzmy jakby pogłębiają te tezy, które zostały wygłoszone na początku, natomiast jakby no, nie chciałbym już tego naszego nauczania jakby przeciągać bardzo długo. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeszli do tych rozdziałów końcowych, które tak pięknie finalizują właśnie tą księgę. Także przejdźmy do rozdziału 11. Bo taka końcówka, tak, tutaj zaczyna się tak naprawdę w rozdziale 11 od wersetu 7. I słuchajcie, tu jest ważna rzecz, bo ten stary człowiek teraz zwraca się do ludzi młodych. I zwraca się naprawdę ciekawymi słowami. Od wersetu 7. Słodkie jest światło i dobrze oczom widzieć słońce. Jeśli zatem człowiek żyje wiele lat, niech się z nich wszystkich cieszy. Widzicie? Po raz kolejny. Niech się z nich wszystkich cieszy. Lecz niech pamięta. Dni mrocznych będzie wiele. A to, co niesie przyszłość, jest marnością. Czyli cieszmy się życiem. Bądźmy przygotowani na to, co, że przyjdą jakieś tam trudniejsze chwile, ale to, co może być właśnie w takich trudnych chwilach, to jest to, no, że to też jest coś takiego, co się skończy. I dalej. Ciesz się, młody człowieku, w czasie swej młodości. Korzystaj z radości serca, póki ona trwa. Idź, dokąd wzywa cię serce lub dokąd wiodą oczy. Wiedz jednak, że za to wszystko Bóg cię zawezwie na sąd. Czyli bierz życie, tak? Korzystaj z życia, ale rób to mądrze. Nie rób głupot, po prostu. Korzystaj z życia mądrze. Ale ciesz się tą swoją młodością. I werset 10. Nie skupiaj uwagi na troskach. Pokonuj słabości ciała. Bo młodość też w swym rozkwicie jest marnością. I wyjaśnię jeszcze ten werset. Nie skupiaj uwagi na troskach, to jest jasne. Natomiast ten drugie, pokonuj słabości ciała, to tak naprawdę inne tłumaczenie to jest dbaj o zdrowie. Okay? W ramach swoich możliwości mamy dbać o zdrowie. Tak? Mamy się modlić o zdrowie, ale mamy również wpływ na to, czy jesteśmy zdrowi, czy nie, poprzez, nie wiem, sposób odżywiania się, to czy się troszkę ruszamy, czy nie. Tak? Natomiast tutaj też na koniec jest powiedziane, bo młodość też w swym rozkwicie jest marnością. Więc jakby cieszmy się tą młodością, ale też nie martwmy się tym, że ona przemija, no bo przeminie. Tak jak wszystko. Słuchajcie, i teraz 12 rozdział. Też no, piękna poezja. Mi się bardzo podoba. Przeczytam ją najpierw, a później wam wyjaśnię, bo słuchajcie, to jest tak naprawdę wiersz o starości. Posłuchajcie. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą dni trudne i zbliżą się lata, o których powiesz, nie są mi rozkoszą. Zanim zaćmi się słońce, światło księżyca i gwiazd i wrócą chmury po deszczu, zanim zaczną drżeć strzegący niegdyś domu i pochylą się silni mężczyźni, ustaną młynarki, by ich zostanie niewiele, a wyglądającym oknami przygaśnie wzrok, zanim zamkną się drzwi wzdłuż ulicy, przycichnie odgłos młyna, wybudzić zacznie nawet głos ptaka, a dźwięki pieśni zaczną dochodzić przytępione, zanim zaczną bać się pagórka i innych strachów na drodze, i migdałowiec zakwitnie na biało, i wlec się będzie szarańcza, i zawiodą jagody kaparu, bo człowiek zmierza do swego wiecznego domu, a płaczący idą przed nim ulicami. Zanim zerwie się srebrny sznur, popęka złota czasza, potłucze się dzban nad zdrojem, a kołowrót złamany spadnie na dno studni i wróci proch do ziemi, tak jak nim był. Duch zaś wróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Wszystko jest marnością. Słuchajcie, a teraz wam wyjaśnię, o co tu chodzi. Werset drugi. Zanim zaćmi się słońce, słowo księżyca i gwiazd, i wrócą chmury po deszczu. Słuchajcie, to jest mowa o po prostu funkcjonowaniu mózgu człowieka starszego, w starszym wieku. Okay? Czyli tutaj jest mowa o tym, że myślenie człowieka starszego zazwyczaj już nie jest tak sprawne jak człowieka młodego. Tak? I również ludzie starsi mają tendencję do powiedzmy stanów depresyjnych. Tutaj o to chodzi. I dalej. Zanim zaczną drżeć strzegący niegdyś domu. Słuchajcie, ja żeby to zrozumieć, przeczytałem 5 różnych tłumaczeń, ponieważ to jest wiersz, to każde jest naprawdę inny. Natomiast tutaj te słowa mówią o nogach. Czyli zanim nogi ci zaczną drżeć. Natomiast dalej. I pochylą się silni mężczyźni. Ci silni mężczyźni to są twoje ramiona. Okej? Okay? Właśnie z różnych tłumaczeń to tak wynika. Czyli zanim twój mózg przestanie dobrze pracować, zanim twoje nogi nie zaczną drżeć, zanim twoje barki się nie pochylą, tak? A dalej, ustaną młynarki, bo ich zostanie niewiele. Wiecie, co to są młynarki w tym przypadku? Ząbki. Ustaną młynarki, bo ich zostanie niewiele. No, z czasem nam zębów nie przybywa. I słuchajcie, a wyglądającym oknami przygaśnie wzrok. No tu chodzi o oczy. Tak? Zanim nie zaczniesz mieć kłopotów z oczami. Werset 4. Zanim zamkną się drzwi wzdłuż ulicy. Tutaj chodzi o to, że im jesteś starszy, to tym mniej masz, nie wiem, wyborów w życiu, tak? Okazji do, nie wiem, zmiany swojego życia. W pewnym sensie jakby z wiekiem, no już jeżeli człowiek już jest już w wieku takim naprawdę podeszłym, no nie ma jakiejś, nie wiem, dużego wyboru, tak? No nie zmieni swojego życia diametralnie. Przycichnie odgłos młyna, czyli tak naprawdę zanim nie przestaniesz pracować. I dalej. Wybudzać zacznie nawet głos ptaka. Tutaj chodzi o to, o takie ranne wstawanie. To jest taka cecha właśnie ludzi starszych, że po prostu budzą się tam między tam 4 a 5 rano zazwyczaj. Co ciekawe, ja ostatnio tak mam. A zazwyczaj spałem dłużej. Czyli z wiekiem jest tak, że po prostu, no, czy chcę, czy nie chcę, budzę się rano, tak? Natomiast no też nie mogę już tak długo siedzieć, jak to bywało wcześniej. I dalej. A dźwięki pieśni zaczną dochodzić przytępione. Czyli kiedy, zanim zaczniemy głuchnąć. Zobaczcie, jaki to jest fajny opis. Nie? A dalej. Zanim zaczną bać się pagórka i innych strachów na drodze. No człowiek, jeżeli jest już jakiś tam mniej sprawny, tak, no to faktycznie, nawet jeżeli widzi wzniesienie, to, no to już ma z tym jakiś problem. No, ja tego sam doświadczyłem, kiedy miałem wypadek i chodziłem o kulach. Tak, to tam była sytuacja taka, że dla mnie, jak widziałem 3 schodki, to po prostu prawie się rozpłakiwałem. Nie? Bo to była taka męka, tak, zanim się na tych kulach nauczyłem chodzić, że te 3 schodki to była dla mnie jakaś taka wielka przeprawa. No. A ludzie starsi wielokrotnie się z tym borykają na co dzień. I słuchajcie, i dalej ciekawe rzeczy. I migdałowiec zakwitnie na biało. Tutaj chodzi o siwiznę. Okay? I wlec się będzie szarańcza. Tu z kolei jest mowa o braku energii życiowej. Okay? Bo szarańcza, nie wiem, czy widzieliście, jak szarańcza lata, jak dzika po prostu, tak? Szarańcza to jest, można powiedzieć, synonim takiej pełnej energii, więc jeżeli szarańcza się wlecze, to znaczy, że po prostu człowiek już nie ma energii. I kolejne jest ciekawe. I zawiodą jagody kaparu. To jest ciekawostka. Więc słuchajcie, kapar to była taka starożytna wiagra. Wiagra czasami też nie działa. I dalej. Bo człowiek zmierza do swego wiecznego domu, czyli do grobu. A płaczący idą przed nim ulicami, czyli to jest kondukt żałobny. Tak? I ten kolejny werset. Zanim zerwie się srebrny sznur i popęka złota czasza. No tu chodzi o ten srebrny sznur, no, życia, tak? Potłucze się dzban nad zdrojem, a kołowrót złamany spadnie na dno studni, tak? Czyli tak jakby, no, wraz z tym, jak ty odejdziesz, to ta cała układanka, którą sobie tam czyniłaś, no, też się rozleci. I wróci proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Okej, drodzy, teraz już taki końcowy fragment. Od wersetu 9. Poza tym, że kaznodzieja był mędrcem, uczył on lud wiedzy. Rozważał i badał i uporządkował wiele przypowieści. Kaznodzieja szukał słów, by znaleźć najtrafniejsze, aby jak najlepiej wyrazić nimi prawdę. Czyli tutaj jest napisane, że no, praca nad tą księgą, no, znaczy widać po niej, tak, że ona trwała długo. Tak? Bo tam jest tak, że no, jak będziecie się w to wgłębiać, to sami zobaczycie. Tam jest czasami tak, że są, nie wiem, 3 wersy, które były pisane, nie wiem, jednego dnia, a później kolejne może po tygodniach, tak? Bo mówią zupełnie o czym innym, tak? Całość się spina, natomiast tam czasami co kilka wersetów jest, powiedzmy, jakiś inny wątek. I autor tutaj pisze, że on po prostu jakby no, starał się odsiać ziarno od plew, tak? Czyli to był efekt długotrwałych przemyśleń. I słuchajcie, kolejny werset 11. Słowa mędrców są jak ościenie, a autorzy ich zbiorów jak powbijane gwoździe, podarowane przez jednego pasterza. Tutaj chodzi o to, że słowa mędrców czasami ranią, czasami wręcz, nie wiem, rozdzierają skórę. No ja jak pierwszy raz czytałem kiedyś, dawno temu, właśnie Księgę Kaznodziei i się natknąłem na tą marność nad marnościami, wszystko marność i co chwila, tak, to po prostu no, nie byłem w stanie tej księgi przeczytać. No, po raz pierwszy ją przeczytałem dopiero wtedy, jak mój ojciec zmarł i dopiero wtedy szukałem jakiejś, nie wiem, inspiracji do tego, żeby ze sobą poradzić. Dopiero wtedy, tak. Musiałem do tej księgi jakby dojrzeć. A więc te słowa, one mogą ranić jak gwoździe czy jak oścień, tak? Ale jednocześnie prowadzą w dobrym kierunku. I dalej w 12. Poza tym strzeż się, mój synu. Pisaniu wielu ksiąg nie ma bowiem końca, a rozległe studia mogą męczyć ciało. Tutaj z kolei chodzi o to, żeby uważać, krótko mówiąc, jakie książki się czyta. No ja w swoim życiu przeczytałem no, setki książek, grube setki, natomiast wiele bez sensu. Tak? I też, nie wiem, no, przez wiele lat nosiłem tam dosyć silne okulary. Tu jest taka zachęta do tego, żeby w czytaniu czytać rzeczy faktycznie pożyteczne. No i no już sama końcówka. Creme de la creme. Słowo na koniec, gdy wszystko już powiedziane. Boga się bój i Jego przykazań przestrzegaj. To odnosi się do każdego człowieka, gdyż nad każdym czynem Bóg dokona sądu. Nad każdą rzeczą skrytą, czy to dobrą, czy złą. Czyli na koniec patrz w górę, nad te obłoki. Tutaj dookoła jest wiele rzeczy, które po prostu tylko ci przesłaniają tą prawdziwą rzeczywistość. Patrz przede wszystkim do góry. Słuchajcie, na koniec może takie moje przemyślenie, po co w ogóle ta księga powstała. Więc no, przemyślenie numer jeden, ona była przede wszystkim po to, żebyśmy my nie musieli powtarzać błędów Salomona, który przez wiele lat tak naprawdę żył polityką, kobietami, budowaniem, tak? I przez wiele lat tak naprawdę nie miał porządnej relacji z Bogiem. Miał ją na początku życia i na końcu. A w środku po prostu miał x lat, gdzie zajmował się właśnie tą marnością. Okay? I pod koniec życia on po prostu tego żałował. I takie spostrzeżenie numer dwa. Wydaje mi się, że to poczucie tego, że jesteśmy istotami tymczasowymi, może dać nam dużą wolność. Bo dam wam taki przykład, takiej historii z czasów jeszcze Związku Radzieckiego. Podobno to jest historia prawdziwa, że w jakimś niewielkim zborze, który się tam spotykał gdzieś po cichu u kogoś tam w mieszkaniu, tak? No, do takiego zboru w trakcie nabożeństwa wpadło dwóch żołnierzy z bronią i powiedzieli, że wystrzelają wszystkich chrześcijan. Jeżeli ktoś nie jest chrześcijaninem, wyjść, bo będziemy strzelać. Wszystkich chrześcijan wystrzelamy. Powtórzyli to 3 razy, 90% ludzi wyszło. Do tych, którzy zostali, powiedzieli: bardzo Państwa przepraszamy, ponieważ to chodzi o nasze życie, to chcieliśmy mieć pewność, że rozmawiamy z prawdziwymi wierzącymi. Powiedzcie nam o Bogu, bo chcemy Cię nawrócić. I podobna historia prawdziwa. I nie wiem, wyobraziłem siebie w takiej sytuacji. Po raz pierwszy, kiedy to usłyszałem. I wtedy sobie pomyślałem, no przecież ja też bym wyszedł, no. Przecież z głupkiem nie będę rozmawiać, tak? Ale zobaczcie, jeżeli przyjdzie nam żyć w czasach ostatecznych, a może niektórzy z nas tego dożyją, to taka może być sytuacja, że trzeba będzie głowę położyć. Tak? Że to nie będzie kwestia, nie wiem, no właśnie jakiegoś, nie wiem, głupiego żartu, tak? Tylko to będzie kwestia po prostu tego, że trzeba się będzie jasno określić, tak? Czy jesteś tym chrześcijaninem, czy nie jesteś? I w tym momencie tak sobie pomyślałem, że jeżeli spojrzymy na tego człowieka z tą bronią, który stoi, nie wiem, naprzeciwko nas, tak? I chce nam to życie odebrać, to jak sobie zdamy sprawę, co on nam chce odebrać? On nam chce odebrać coś, czego tak naprawdę nie mamy, tak? Bo przecież i tak umrzemy. Ten człowiek nam niczego nie da, tak? My powinniśmy patrzeć na tego, który nam coś może dać. A to tylko Pan Bóg nam może coś dać, tak? Człowiek, no, jak nie wiem, no teraz tak sobie nie pomyślałem, no, jeżeli, okej, okay, no, może mi jest to łatwo mówić, bo już tam swoje przeżyłem, tak, czuję się taki spełniony, tak, ale jeżeli spojrzymy właśnie na to w ten sposób, że ten człowiek tylko spowoduje, że szybciej po prostu z tej całej mgły dookoła się uwolnię, tak, to ja mam się go bać. Dlaczego? Drodzy, no, mam nadzieję, że nikogo coś takiego z, nie wiem, z was nie spotka, natomiast warto, żeby to, co powiedziałem, zapadło wam w serca, bo może w jakiejś chwili trudnej, może nie takiej, może trochę mniej trudnej, to, że to, co widzimy dookoła, to jest coś, czego nie możemy złapać, na czym się nie możemy oprzeć i co nam jeszcze przesłania prawdziwą rzeczywistość, że to może pomóc. Amen. Dziękuję.